I dzisiaj właśnie próbujemy zacząć drugą część tematu, którym zacząłem w tamtym tygodniu. To jest moje miejsce w Kościele. Chciałem krótko przypomnieć to, co było tematem tamtejszej niedzieli. To, że Pan Jezus buduje sam swój Kościół. Jemu nikt nie pomaga, On sam buduje. Mówiliśmy o tym, że Duch Święty jest tą osobą, która do Kościoła przydaje ludzi, tak? Mówiliśmy o tym, z czego składa się Kościół, jaki jest jego szkic. Czym jest Kościół? To, że Kościół jest ludem Bożym. To, że Kościół jest odkupionym, wywołanym ze świata ludzi, których powołał. To jest świątynia Boża i to jest również świątynia Ducha Świętego. Kościół jest również ciałem Chrystusa. Jest oblubienicą baranka i społecznością duchową, gdzie zamieszkują Duch Święty. Kościół to jesteś ty, to jesteś ty. Każdy z nas, którzy zostali wykupieni, którzy są obmyci krwią Jego i których Duch Święty przydał do Kościoła. Do Jego ciała, którym my tu jesteśmy. To jest właśnie jakby szkic Kościoła. Następnie mówiliśmy z Efezjan 4 rozdział o tym, że w Kościele mamy jedność. Dlaczego? Bo jest jedno ciało. Pan Jezus nie jest podzielony. Pan Jezus jest jedno ciało. I my jesteśmy Jego jednym ciałem. Tu w lokalnym zborze, jak i również można powiedzieć, że globalnie. Na całym świecie, gdzie bracia i siostry spotykają się z reguły w niedzielę. Uwielbiają Pana. Są również w lokalnej społeczności, są ciałem Jezusa Chrystusa. Następnie mówiliśmy o tym, że jest jeden duch, jest jedna nadzieja, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest i jeden Bóg. I na tym skończyliśmy to nasze pierwsze spotkanie z Bożym Słowem na temat mojego i Twojego miejsca w Kościele. To, czym jest moje i Twoje miejsce. Ja tak może takim dużym zarysem to robię, ale wiecie, Bóg mnie sam uczy tak naprawdę, co w Jego oczach, co to znaczy Kościół. Przekazać Jego myślenie do naszych uszu, do naszych serc. To, czym jest Kościół. Wiem o tym, że Jezus napisał w swoim Słowie to, że Jezus umarł za Kościół. Jest napisane w Efezjan. On umarł za Kościół. Także jest to naprawdę znacząca rzecz, to czym jest Kościół. Ale dzisiaj przejdziemy do tego początku, jak to się zaczęło. Większość biblistów, większość krytyków, teologów uważa, że dzień zrodzenia Kościoła to jest dzień Pięćdziesiątnicy, dzień wylania Ducha Świętego. I to czytamy w Dziejach Apostolskich 2. Możemy przeczytać. 2, 1 do 4. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wijącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Czyli jest pewien opis historii, to co miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy. Jest to miejsce, gdzie spotkali się nie tylko uczniowie, tam było 120 osób, które były na jednym miejscu. I w tym momencie oni słyszą szum, który pochodzi jakby ze strony nieba. I to dla nich wyglądało to, jakby po prostu napełnił to pomieszczenie, zostali napełnieni jakby ogień. Ogień na nich spoczął. Na każdym z nich spoczął ogień. Ogień, symbol Bożego Ducha. I zostali, jak mówi Słowo Boże, zostali napełnieni. Czyli Duch Święty przyszedł na ziemię i ochrzcił 120 osób, gdzie pojawiają się języki z ognia, siadając na każdym z tych 120 osób. Dlatego nazywają, że ten dzień to jest dzień zrodzenia Kościoła. Tak został zrodzony Kościół, w którym ty i ja dzisiaj mamy część. To jest Duch Święty zapoczątkował nowy czas. Czas Kościoła, czyli zasady i reguły Królestwa Bożego. Królestwa Bożego, gdzie, jak to mówi Boże Słowo w Rzymian, gdzie radość, gdzie sprawiedliwość i pokój w Duchu Świętym. I powiem wam, że kiedy czytam Dzieje Apostolskie, kiedy zastanawiam się nad tymi różnymi rzeczami, które miały miejsca, i dzisiaj, kiedy jestem częścią Kościoła, widzę wielką różnicę. Wielką różnicę widzę. I powiem wam takie cztery punkty, czy może takie cztery spostrzeżenia, którym się chciałem z wami podzielić. Różnica polegała na tym, że Kościół początków, przede wszystkim tam było czuć wielki respekt, wielką bojaźń Bożą. Było to bardzo osobiste, każde spotkanie, każde przeżycie, które mieli uczniowie, apostołowie, a również uczniowie, którzy po ich zwiastowaniu nawracali się, oni przeżywali Boga inaczej niż my dzisiaj. My czytamy to, my rozumiemy to w Dzieje Apostolskie, ale my tego nie doświadczyliśmy, tego wszystkiego, co oni doświadczyli. Oni doświadczyli potężniejszej przemiany. Oni doświadczyli potężniejszego działania Ducha Bożego. Oni przeżyli przez własne ręce rzeczy się działy bardzo dziwne. Przez ręce apostołów. Były uzdrowienia, wskrzeszenia. Były po prostu, kiedy apostołowie wkładali ręce, to wszyscy, tak jak w domu Korneliusza, wszyscy zostali ochrzczeni Bożym Duchem. My to czytamy. Dzisiaj to się nie dzieje. Następnie drugą taką rzeczą to była codzienna ewangelizacja. Spotkali się na modlitwach. Trwanie w nauce Nowego Testamentu. Trzecia to była pasja dla Jezusa. Pragnienie bycia Jego uczniem i poświęcenie. Czwarta to była żywa wiara w uczynkach, modlitwach, ofiarności i życiu osobistym. Dzisiaj, kiedy patrzymy na nasz Kościół, ja nie mówię o naszym lokalnym zborze, ale w ogóle, ja mówię tak jakby ogólnie, daje się zauważyć, że nie ma poszanowania dla sług Bożych. Jest takie traktowanie, takie po prostu z góry. I to widać. To nie trzeba być wielkim mędrcem, żeby zauważyć, że jak brak szacunku jest do mężów Bożych, którzy właśnie głoszą słowo i dzielą się, służą w ten sposób. Bojaźń Boża jest rzadko spotykana. Brak osobistych świadczeń o Jezusie każdego dnia, spotkania w tygodniach są rzadkością. Lenistwo, wygoda, letność, bycia Jego uczniem, brak pasji, brak poświęcenia. Słabe relacje w społeczności, brak uczynków wiary, mało modlitwy, skromna ofiarność, życie osobiste, mało utwierdzone w Nim i w Jego Słowie. Tak można pokrótce otwierdzić. Dlaczego tak się dzieje? Czy dlatego, że tamci mieli lepszy start? Czy dlatego, że tamci mieli więcej niż my dzisiaj? Czy dlatego, że posiadali więcej? Czy dlatego, że były może inne czasy? Nie wiem, Boże Słowo uczy nas, że w czasach ostatecznych, czy w dniach ostatecznych, jak mówi Boże Słowo, nastaną trudne czasy, bo ludzie będą trudni. Kiedy przepatruje się Kościołowi pierwszego wieku, czy Kościołowi początków i dzisiaj, widzę tą różnicę. Widać tą różnicę. Widać w jakości. Widać w poświęceniu. Ja nie mówię teraz do nas wszystkich. Ja mówię, jaki jest w ogóle stan, jaka jest sytuacja, żebyśmy mogli zrozumieć to i niech Duch Boży nas poprowadzi w tym, abyśmy naprawdę byli zadowoleni z naszego wybawienia. I tak powiem wam, pragniemy i modlimy się o przebudzenie, o przemianę. Ale teraz, gdy przychodzisz do kościoła, mówię ogólnie o kościele, przychodzisz do kościoła i jest atmosfera, że wiele rzeczy wisi w powietrzu. Wiele rzeczy są nieuregulowanych. Wiele rzeczy jest nieuzdrowionych. Wiele rzeczy jest dlatego, że jest po prostu tolerancja na grzech, tolerancja na świat. I ty jakbyś po prostu na miejscu Boga chciał przyjść i wylać Ducha Bożego i żeby się zrodziło przebudzenie. To ty byś taką atmosferę położył takie swoje małe dziecko. Pomyśl sam. Czy to takiej atmosfery, czym jest Kościół, która jest, powinna być świątynią Boga, obecnością Jego, zasadami Królestwa Bożego. Czy do takiej świątyni dałbyś swoje maleńkie dziecko? Czy to jest bezpieczne miejsce? Dlatego dzisiaj ja myślę, że Pan chce, abyśmy podnieśli troszkę nasze poprzeczki wiary, w których chodzimy. Chce wyjść poza tą dzisiejszą naszą rutynę, w którym po prostu okazujemy się, że jesteśmy wierzącymi. Bo to, że ja chodzę do kościoła, nie czyni mnie wierzącym. To tak samo bym powiedział, że idę do stajni, nie jestem koniem. Prawda? Co czyni mnie wierzącym? Czyni mnie wierzącym to, że mam relację z Bogiem. Czyni mnie wierzącym to, że jestem świadomy, mam tożsamość, wiem, kim jestem. Czyni mnie wierzącym to, że słucham, co Pan mówi i wykonuję to, co On chce. To mnie czyni wierzącym. Chodzenie do kościoła samo w sobie nie czyni mnie wierzącym. Tak samo nie czyni konia czy człowieka wierzącym, jeśli pójdzie do stajni. Nie czyni go koniem. Dzisiaj mam taki, powiem wam, trudny czas, w którym żyjemy. Są chwile, gdzie niektórych wiara jest wypróbowana. Są rzeczy, które po prostu ograniczają nas. Tylko wchodzimy do sklepach, ale po prostu ta sytuacja, która nastąpiła, wymaga od nas więcej wiary. I czy wiecie, co to nie jest prześladowanie? A wielu już żyje w chaosie, w strachu. Wielu ludzi już szuka sobie zabezpieczeń. A, bo może teraz ten czas jest, to muszę to czy tamto zrobić. Wiele osób z nas głęboko zastanawia się nad sensem tego wszystkiego. Ja wam powiem, że patrzę po ludziach, którzy nie należą do Kościoła. Dziwne, oni otwarci są teraz na Boga. Dziwne. Ale w sumie to nie powinno być dziwne, bo gdy dochodzi do trwogi, to szukamy Boga. Gdy dochodzi do sytuacji, gdzie jest beznadzieja, to wtedy tak naprawdę mamy bardzo krótką drogę, aby dojść do tego miejsca, że o, Bóg musi być. Bóg musi być, bo ja szukam ucieczki. Szukam miejsca zabezpieczenia. Ale dziś, gdyby przyszło naprawdę ucisk, dzisiaj, gdyby ktoś przystawił ci rewolwer do czoła i powiedział, wyrzeknij się Jezusa, będziesz miał dojście do chleba i do wody, co zrobisz? Co zrobisz? Wiecie, możemy się zastanowić nad tym. Ta sytuacja może nas poprowadzić w kreatywne myślenie. To, co byśmy zrobili, gdyby nastąpił, naprawdę byśmy byli przed przepaścią, czy przed podjęciem decyzji, idę za Bogiem albo nie idę za Bogiem. Co zrobisz? Odpowiedz sobie sam. Kiedy dzisiaj będziesz miała taką sytuację. I teraz przejdźmy do takiej lepszej części naszego kazania. Przeczytajmy wspólnie Ewangelię Jana. To, czym jest Kościół. To, jakie jest moje miejsce w Kościele. Pan Jezus mówi taką fajną rzecz. Mój tatuś jest ogrodnikiem. Ja jestem krzewem winnym.
czyli jestem tym drzewkiem, przez które możesz ty i ja wydawać owoce. I mówi tak, że każdą latorość, latorość to jest nic innego, to są te gałązki, w których są wydawane owoce. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu. Zauważcie, zwróćcie uwagę na to we mnie. Bez Jezusa nie wydasz żadnego owocu. Bez Jezusa nie dojdzie twoje życie do zmiany. Bez Jezusa. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Jeśli jesteś w Jezusie i nie wydajesz owocu, tu jest napisane odcina, ale w innym tłumaczeniu można przeczytać, że podnosi, zmienia miejsce, aby było więcej światła w twoim życiu, aby te owoce mogły przyjść na tą latorość. I mówi o każdym. Czyli to jest każdy z nas. Każdy z nas jest przez Pana przycinany, abyśmy wydawali lepsze owoce. Ja nie mówię o owocach Ducha Świętego. Ja mówię o owocach naszego życia. O owocach zmiany charakteru. O podobieństwie naszym do Jezusa Chrystusa. O Jego charakterze, o Jego podejściu, o Jego świętości. Ja mówię o tych owocach, bo o tych owocach jest mowa. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Co jest motorem wydawania owocu? Trzeci mówi o tym. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Boże Słowo jest motorem do wydawania owocu. Ponieważ Boże Słowo kształtuje w nas obraz Jezusa Chrystusa. Przez Boże Słowo. I następnie. Trwajcie we mnie. Czyli mamy trwać w tym krzewie winnym. Można to jeszcze inaczej powiedzieć. Jeżeli Jezus jest głową Kościoła, a my jesteśmy w Kościele, to również trwamy w Nim. To może w ten sposób powiedzieć. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Prościej nie można było powiedzieć. Jeśli jesteś bez Jezusa, jeśli jesteś bez miejsca swojego, które jest Kościół, to tak naprawdę owocu nie wydasz. Ty możesz mieć większe poznanie, ty możesz mieć większą edukację, możesz pójść na szkołę, możesz pokończyć uniwersytety, możesz zdobyć tytuły, ale tak naprawdę to nie przyniesie zmiany. Ponieważ zmiana przychodzi wtedy, kiedy trwasz w winnym krzewie. W Jezusie Chrystusie, albo jeszcze inaczej można powiedzieć, jeśli trwasz w Jego Kościele. Ponieważ ciałem Jezusa Chrystusa jest Jego Kościół. O tym mówiliśmy w tamtym tygodniu. My jesteśmy Jego ciałem. Jeśli trwamy w Nim, to trwamy we właściwej synergii. Jesteśmy zasilani przez Niego. Ale też jesteśmy korygowani, ponieważ Słowo Boże przepływa przez nas i co robi? Przemienia nas. Jego Słowo przemienia nas. Oczyszcza nas. Daje nam pragnienie bycia podobnym do Niego. Kiedy Jezus patrzy na nas, kiedy w momencie naszego zbawienia, On nie widzi nas tak, jak zostaliśmy zbawieni na początku. On widzi koniec naszej wiary, czyli On widzi pełny obraz siebie w nas. I tak my powinniśmy patrzeć na osobę, które przychodzą do Jezusa. Nawracają się. Czy ktoś z nas jest idealny? Niech podniesie rękę. Nic z nas nie jest idealne. Każdy ma, jak to mówią dzisiaj, za uszami lub tak zwane swoje moje. Każdy z nas ma. Każdy z nas. Nie ma wyjątku. Ale my dążymy do tej doskonałości. To, kim On jest. To jest owoc, który, jak to na początku było w pierwszym wersecie, że każdą latorość przycina. Oczyszcza. Jesteśmy strugani niewidzialnym ostrzem, abyśmy byli na kształt i podobieństwo Jezusa Chrystusa. To się dzieje w Kościele. Poza Kościołem, poza Jezusem nie ma tego. Nie ma tych zmian. Tylko przez Jego ciało, przez Kościół. Bo co masz w Kościele? W Kościele właśnie masz to, że prosty pastor powie ci prawdę. Przyjmiesz czy nie przyjmiesz? Trudno powiedzieć. Ale powie ci prawdę. Jeśli będzie miało miejsce w twoim sercu odpowiednie przygotowanie, to ta prawda cię dotknie i zmieni twoje serce. Jest korekta na twoje życie. Jest korekta na to, żeby być bardziej podobnym do Jezusa Chrystusa. Nie chcę brać przykładów, że masz podobnić do ludzi. Nasz przykład jest z góry. Jest Jezus Chrystus. Do Niego mamy się stawiać podobne. Nie do ludzi. Nie do idolów tego świata. Ale do Niego. A w czym możemy być Mu podobni? W jaki sposób? Jezus mówi, uczcie się ode mnie. Czego mamy się uczyć? To jak On postępował. On był cichy. On miał pokorne serce. On był prostoduszny. Nie było w nim pychy. Nie było w nim arogancji. Nie było w Jezusie. Słowo Boże mówi, że był bez grzechu. Nawet jak chodził po ziemi, był bez grzechu. I dzisiaj, ja wam powiem, to jest wezwanie dla nas. Jest wezwanie. Bo stać nie możemy w miejscu. I nawet gdy wydaje nam się, że stoimy, to już się cofamy. Ja myślę, że potrzeba nam podnieść poprzeczkę. Poprzeczkę. Nie, żeby ją zaniżyć. Ale żeby jakość naszego życia była na wyższym poziomie. Na wyższym poziomie. Wyższy poziom. To nie oznacza, że to, że będziesz po prostu dłużej coś więcej robił, coś ofiarował się bardziej. Nie. Wyższy poziom to znaczy bliżej Jezusa. Bliżej być podobny do Niego. Być obrazem Jego. Tu na ziemi. Dla swoich bliskich. Dla swoich pracodawców. Dla swoich poddanych. Być bardziej podobnym do Niego. Starać się. Mamy łaskę od Pana. Uświęcającą łaskę. By się uświęcać przez Jego Słowo. By się uświęcać w Jego prawdzie. I po co to wszystko? To wszystko jest po to, żebyśmy przeczytali teraz Efezjan, tą część, którą chciałem w tamtą niedzielę nie zdążyłem zakończyć. Owocowanie jako zasady działania Królestwa Bożego w Kościele. Taki trochę dłuższy pasaż, ale powinniśmy go przeczytać. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych,
mnie i Ciebie do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi mytanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. I to jest definicja owocowania. Temu powinno służyć owocowanie. Wzrastamy w miłość, upodabniamy się do Jezusa Chrystusa. Budujemy ciało Jego. Jesteśmy połączeni. Jak mówiłem wcześniej, jest jeden Pan, jest jedna wiara, jest jeden Bóg, jest jedna nadzieja. Nie ma różnic, nie ma podziałów, jest wszystko jedno w Panu. I powinniśmy dążyć do tej jedności wraz ze wszystkimi świętymi. Tym jest właśnie wyzwanie Kościoła. Dzisiaj chciałbym przed Wami podnieść poprzeczkę mojego, ale również zachęcam Cię do Twojego życia wiary. Podnieś tą poprzeczkę, bo powiem Wam, że jest więcej. Im wyższa poprzeczka, powiem Wam, może bardziej niewygodna dla naszych słabości, dla naszej lenistwa, bardziej niewygodna, ale powiem Wam, więcej radości jest. Więcej radości. Więcej. W Twoim życiu więcej sprawiedliwości. Więcej pokoju. Im wyższa poprzeczka, tym bliżej Pana. Im bliżej Pana, tym więcej światłości jest w Twoim życiu. Warto. Naprawdę warto. Warto, bo kiedy Pan przyjdzie, to On chciałby mieć każdego z nas, żeby nie było miejsc, że jest jeszcze kupę pracy w naszym życiu. Nasz charakter musi być uświęcony. Nasza podłość, nasza złość, ona musi zginąć. Ona musi z nas wyjść. Nasze nerwy, nasze przekleństwa, one muszą odejść. One muszą odejść z naszego życia. Nasza krytyka musi odejść. Nasze osądzanie musi odejść. Ja mówię to siebie. Ale myślę, że ktoś jeszcze słyszy mnie. Ktoś jeszcze może będzie miał z tym wyzwanie właśnie pod tym adresem. To musi odejść. Kiedy to odejdzie? Kiedy będziemy naciskać. Kiedy my będziemy się bardziej uświęcać. Jak myślicie? Jeśli nie nacisk na nas, jeśli nie robimy presji na to, żeby się uświęcić, to nie będzie owocu. Nie umyjesz zębów, jeśli nie wyciśniesz z tubki pasty. Możesz umyć oczywiście, ale bez większego efektu. Ale musisz nacisnąć, żeby to wyszło. Tak samo w naszym życiu. Musimy na te rzeczy, które nas jakby blokują, jakby nas kładą nam pod nogi kłody, które nas niszczą. Niszczą naszą duchowość. One muszą wyjść z naszego życia. W imieniu Jezusa. I Pan Jezus mówi, każda radość, która wydaje owoc, Bóg przychodzi, podnosi, zmienia Tobie, żebyś miał więcej światła, żebyś wydawała obfitszy owoc. To robi Pan w moim i w Twoim życiu. W moim i w Twoim życiu. I chciałbym wam dzisiaj jeszcze dać słowo zachęty na koniec. Psalm 50, 14, 15. Ponieważ smutny jest czas, kiedy patrzymy na wiadomości, kiedy słuchamy, kiedy patrzymy na ludzi, kiedy jak przejeżdżamy przez miasto, to nam się wydaje, że miasto widmo, bo jakby życia nie było. Smutny jest czas. Pan mówi, ofiaruj Bogu dziękczynienie. 50-14. Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij Najwyższemu śluby swoje. Wzywaj mnie w dniu niedoli. Czy to dzisiaj ten dzień może być? Czy to może być dzień niedoli dzisiaj? Oczywiście, że może być. To jest niedola nie tylko dla nas osobiście, ale dla naszego kraju. Tu w tej sytuacji to jest cały świat dotknięty tym. Wzywaj mnie w dniu niedoli. Wzywaj mnie dzisiaj w miejscu, w którym ci jest źle, w którym jesteś ograniczony, który masz braki. Wzywaj mnie w dniu niedoli. Niedola to jest nic innego jak złe samopoczucie, jak sytuacja twoja, czy to materialna, zdrowotna, czy jakkolwiek tego nie nazwiesz. Wzywaj mnie w dniu niedoli, mówi Pan. I co mówi dalej Pan? Wybawię cię. Zabiorę ci to, co ci przeszkadza żyć. A ty mnie uwielbisz.
Amen.
Ale jest warunek. Ofiaruj Bogu dziękczynienie.
A tak.
Ofiaruj Bogu. Ponieważ przez dziękczynienie moja żona, tak gdzieś usłyszałem kątem ucha, że moja żona miała właśnie podobny temat, żeby przez uwielbienie, jak się czujesz źle, jak ci jest niedobrze, nie możesz czytać słowa, nie możesz się modlić. Są takie sytuacje. Ja czuję się jak u siebie w domu. Ja też to przeżywam. Są takie sytuacje. I są takie sytuacje, gdzie możesz powiedzieć, niech cię Bóg błogosławi, bo ja już nie mogę. Są takie sytuacje. I to jest naprawdę, to jest życie. Jesteś wierzącym, ale dochodzisz do pewnej granicy, ponieważ jesteś ograniczonym człowiekiem. I nie jesteś w tym momencie w stanie, aby komuś akurat w tym momencie przebaczyć. Potrzebujesz czasu. Bo rana jest za głęboka. Za głęboka rana, za bardzo bolesna rana. I ci ciężko w tym momencie. I właśnie w tych momentach, żebyś wzywał Boga w niedoli, włącz sobie jakąś pieśń. Teraz masz dostęp. Każdy ma dostęp. Wsłuchaj się w słowa. Zacznij uwielbiać. A przyjdzie pokój na ciebie. Przyjdzie Królestwo Boże na ciebie. Sprawiedliwość Jego. Jego radość, Jego pokój. Pokój, radość w Duchu Świętym. Przyjdzie na ciebie. Przyjdzie na ciebie. Przyjdzie na twoje życie. Przyjdą lepsze dni. W imieniu Jezusa. I ostatni, 23 tego samego psalmu. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie. Kto ofiaruje dziękczynienie, kto jest Bogu wdzięczny, tym czcisz Boga, tym Go wywyższasz. A temu, kto nienagannie postępuje, okaże mu zbawienie moje. Tak mówi Pan. Tak mówi Pan. Dziękczynienie jest potężną bronią. Do tej sytuacji dzisiaj, do twojej niedoli, do twojej beznadziei może. Jest klucz, jest lekarstwo dla ciebie. Dziękczynienie. Pieśni chwalące Boga. Zmienia atmosferę. Kiedy zaczniesz chwalić Boga, twoja atmosfera, twoje myśli zmieniają się absolutnie. Już nie jesteś tym, który byle czym się przejmujesz, ale wiesz, że masz Boga, który jest ponad wszystko. I On naprawdę potrafi. On potrafi. Jak powiedział Pan Jezus, beze mnie Nic uczynić nie możecie. Jest warunek. Musisz być w tym krzewie winnym. Musisz być w miejscu, gdzie Pan cię może docinać. Mimo, że to jest bolesne, ale musisz być. Nie przyjdzie zmiana tylko poprzez to, że masz dobre chęci. Musisz nacisnąć tą tubkę z pastą, żeby wyszła ta pasta. Musisz nacisnąć. Musisz na siebie dać presję na te rzeczy, które cię od Boga oddzielają, odciągają. Musisz powiedzieć temu dość. Ponieważ tego chce Bóg. Bóg nie chce to, żebyś został w tym miejscu, w którym jesteś. Bóg nie chce, żebyś był w dalszym ciągu takim małym perpecie. Bóg chce twojej dojrzałości. Jak czytaliśmy, żebyśmy wszyscy doszli do pełni, do dojrzałości, do męstwa, to kim był Jezus Chrystus. Tego ci nie powie sąsiad, tego ci nie powie pracodawca, ale to dostaniesz te informacje w Kościele. W twoim lokalnym zborze. Na tym zakończymy tą drugą część. Miejsce w Kościele moje i twoje. Niech Bóg pobłogosławi te uszy, które słyszy. Niech Bóg pobłogosławi wasze uszy. I niech Słowo wzrasta w nas. Niech przynosi owoc dla Jego chwały. Amen.